Uranowe uszy. Żył raz pewien inżynier kosmogonik, który rozjaśniał gwiazdy, żeby pokonać ciemność. Przybył do mgławicy Andromedy, gdy była jeszcze pełna czarnych chmur. Skręcił zaraz wir wielki, a gdy ten ruszył, kosmogonik sięgnął po swoje promienie. Miał ich trzy: czerwony, fioletowy i niewidzialny. Zażegnał kulę gwiazdową pierwszym i zaraz stała się czerwonym olbrzymem, ale nie zrobiło się jaśniej w mgławicy. Ukłuł gwiazdę drugim promieniem, aż zbielała. Powiedział do swego ucznia: pilnuj mi jej, a sam poszedł inne rozpalać. Uczeń czekał 1000 lat i drugi 1000, a inżynier nie wracał. Znudziło mu się to czekanie. Podkręcił gwiazdę i z białej stała się błękitna. Spodobało mu się to i pomyślał, że już wszystko umie. Chciał jeszcze podkręcić, ale się sparzył. Poszukał w puzderku, które zostawił kosmogonik, a tam nic nie ma. Jakoś zanadto nic. Patrzał i nawet dna nie zobaczył. Domyślił się, że to niewidzialny promień. Chciał poszturchać nim gwiazdę, nie wiedział jednak jak. Wziął puzderko i cisnął całe w ogień. Wszystkie chmury Andromedy zajaśniały wtedy, jakby 100 000 słońc naraz zaświeciło i stało się w całej mgławicy jasno jak w dzień. Uradował się uczeń, ale niedługa była jego uciecha. Gwiazda bowiem pękła. Nadleciał wtedy kosmogonik, widząc szkodę, a że niczego nie chciał zmarnować, chwytał płomienie i urabiał z nich planety. Pierwszą stworzył gazową, drugą węglową, a do trzeciej już mu tylko najcięższe metale zostały, wyszła więc z tego kula aktynowców. Kosmogonik ścisnął ją, puścił w lot i powiedział: za 100 000 000 lat wrócę, zobaczymy, co z tego będzie. I pomknął szukać ucznia, który ze strachu przed nim uciekł. A na planecie tej, Aktynurii, powstało wielkie państwo Palatynidów. Każdy z nich był tak ciężki, że tylko po Aktynurii mógł chodzić, bo na innych planetach grunt się pod nim zapadał, a kiedy krzyknął, góry padały. Ale u siebie w domu lekko stąpali i głosu nie śmieli podnieść, albowiem władca ich, Architor, nie znał miary w okrucieństwie. Mieszkał w pałacu z góry platynowej wyciosanym, w którym było 600 ogromnych sal, a w każdej jedna jego dłoń leżała, taki był wielki. Wyjść z pałacu nie mógł, ale wszędzie miał szpiegów, taki był podejrzliwy i nękał też poddanych swoją chciwością. Nie potrzebowali Palatynidzi żadnych lamp ani ogni nocą, bo wszystkie góry ich planety były radioaktywne, że o nowiu można było szpilki liczyć. W dzień, kiedy słońce zbyt dawało się we znaki, spali w podziemiach swoich gór i tylko nocami schodzili się w metalowych dolinach. Ale okrutny Architor kazał do kotłów, w których topiło się pallad z platyną, wrzucać bryły uranu i obwieścił o tym w całym państwie. Każdy Palatynida musiał przybyć do Pałacu Królewskiego, gdzie mu brano miarę na nowy pancerz i zakładano na ramienniki i szyszak, rękawice i nagolenniki, przyłbice i hełm, a wszystko samoświecące, bo odzienie to było z blachy uranowej, a najmocniej świeciły się uszy. Odtąd nie mogli już Palatynidzi gromadzić się dla wspólnej rady, bo jeśli zbiegowisko stawało się zbyt tłoczne, wybuchało. Musieli więc pędzić żywot samotnie, omijając siebie z daleka, w trwodze przed reakcją łańcuchową. Architor zaś radował się ich smutkiem i obciążał ich coraz to nowymi daninami. Mennice jego w sercu gór biły dukaty ołowiane, o łowiu bowiem najmniej było na Aktynurii i największą miał cenę. Wielką biedę cierpieli poddani złego władcy. Niektórzy pragnęli wzniecić bunt przeciw Architorowi i porozumiewali się w tym celu na migi, ale nic z tego nie wychodziło, bo zawsze znalazł się ktoś mniej pojętny, kto zbliżał się do reszty, aby zapytać, o co chodzi, i wskutek jego nierozgarnięcia spisek natychmiast wylatywał w powietrze. Był na Aktynurii młody wynalazca, zwący się Pyron, który nauczył się ciągnąć druty z platyny tak cienkie, że można z nich było robić sieci, w których chwytały się obłoki. Wynalazł Pyron telegraf z drutem, a potem tak cienki drut wyciągnął, że już go nie było i w ten sposób powstał telegraf bez drutu. Nadzieja wstąpiła w mieszkańców Aktynurii. Myśleli bowiem, że teraz uda się spisek zawiązać. Ale chytry Architor podsłuchiwał wszystkie rozmowy, trzymając w każdej z 600 rąk przewodnik platynowy, dzięki czemu wiedział, co jego poddani mówią, a ledwo doszło doń słowo bunt albo rokosz, natychmiast wysyłał pioruny kuliste, które spiskowców zamieniały w płomienistą kałużę. Pyron postanowił podejść złego władcę. Kiedy zwracał się do przyjaciół zamiast bunt, mówił buty, zamiast spiskować, odlewać i w ten sposób przygotowywał powstanie. Architor zaś dziwił się, czemu jego poddani tak się naraz szewstwem zajęli, bo nie wiedział, że kiedy mówią na kopyto wziąć, rozumieją przez to wbić na pal ognisty. A buty za ciasne oznaczają jego tyranię. Ale ci, do których zwracał się Pyron, nie zawsze go dobrze pojmowali, gdyż nie mógł im inaczej wyjawić swych planów, aniżeli w szewskiej mowie. Wykładał im taki owak, a gdy byli niepojętni, przez nieostrożność zatelegrafował raz: z plutonu pasy drzeć, niby na zelówki. Ale tu król przeraził się. Pluton bowiem jest krewnym najbliższym Uranu, a Uran Toru. Architor zaś brzmiało jego imię. Wysłał więc natychmiast straż pancerną, która ujęła Pyrona i rzuciła na ołowianą posadzkę przed oblicze króla. Pyron nie przyznał się do niczego, ale król uwięził go w palladowej baszcie. Wszelka nadzieja opuściła Palatynidów. Ale nadszedł już czas i wrócił w ich strony kosmogonik, twórca trzech planet. Przyjrzał się z dala porządkom panującym na Aktynurii i rzekł sobie: tak nie może być. Za czym uprzątł najcieńsze, najtwardsze promieniowanie, jak w kokonie złożył w nim własne ciało, aby czekało na jego powrót, a sam przybrał postać ubogiego ciury i zeszedł na planetę. Kiedy ciemność zapadła i tylko dalekie góry zimnym pierścieniem oświetlały platynową dolinę, kosmogonik chciał się zbliżyć do poddanych króla Architora, ale ci unikali go z największą trwogą, obawiali się bowiem uranowej eksplozji. A on na próżno gonił za tym lub za owym, bo nie rozumiał, dlaczego tak przed nim uciekają. Krążył więc po wzgórzach do tarcz rycerskich podobnych, krokiem dzwoniącym, aż zaszedł do podnóża baszty, w której Architor trzymał skutego Pyrona. Zobaczył go Pyron przez kraty i wydał mu się kosmogonik, choć w postaci skromnego robota, inny od wszystkich Palatynidów. Nie świecił bowiem w ciemności ani trochę, lecz ciemny był jak trup. Działo się tak dlatego, ponieważ w zbroi jego nie było ani krzty uranu. Okrzyknąć chciał go Pyron, ale usta miał zaśrubowane, więc tylko skrzesał iskier, bijąc głową o ściany swego więzienia. A kosmogonik, ujrzawszy ten błysk, zbliżył się do baszty i zajrzał w zakratowane okienko. Pyron nie mógł mówić, ale mógł dzwonić łańcuchami. Wydzwonił więc całą prawdę kosmogonikowi. Cierp i czekaj, rzekł mu ów, a doczekasz się. Kosmogonik udał się w najdziksze góry Aktynurii i szukał przez 3 dni kryształów kadmu. A kiedy je znalazł, na blachę je rozpłaszczył, bijąc palladowymi głazami. Wykroił z blachy kadmowej nauszniki i kładł je na progach wszystkich domostw. Palatynidzi zaś, którzy je znajdowali, zdziwieni nakładali je zaraz, bo była zima. Nocą pojawił się wśród nich kosmogonik i pręcikiem rozżarzonym poruszał tak szybko, że się z tego układały ogniste linie. W ten sposób pisał do nich w ciemności. Możecie się już zbliżyć bezpiecznie. Kadm was przed zgubą uranową ochroni. Oni jednak myśleli, że jest królewskim szpiegiem i nie ufali jego radom. Rozgniewał się kosmogonik, że mu nie wierzą. Poszedł w góry i zbierał w nich rudę uranową, wytapiał z niej metal srebrzysty i bił z niego lśniące dukaty. Na jednej stronie był profil świetlisty Architora, na drugiej wizerunek jego 600 rąk. Objuczony dukatami uranowymi powrócił kosmogonik w dolinę i pokazał paletynidom taki dziw. Rzucał dukaty z dala od siebie, jeden na drugi, że czynił się z nich dzwoniący stos. A kiedy dorzucił jeszcze jeden dukat nad miarę, powietrze zadrżało, z dukatów strzeliła jasność i obróciły się w kule białego płomienia. A gdy wiatr wszystko rozwiał, tylko krater został wytopiony w skale. Potem drugi raz jął rzucać kosmogonik dukaty z wora, ale już inaczej, bo co dukat rzucił, to go z wierzchu przykrył płytką kadmową. I choć powstał z tego stos 6 razy większy niż poprzednio, nic się nie stało. Uwierzyli mu wtedy paletynidzi i skupiwszy się z największą ochotą, spisek zaraz przeciwko Architorowi zawiązali. Chcieli obalić króla, ale nie wiedzieli jak. Pałac był bowiem murem promienistym otoczony, a na zwodzonym moście stała maszyna katowska i kto nie znał hasła, tego rozcinała na sztuki. Zbliżała się właśnie płatność nowej daniny, którą chciwy Architor ustanowił. Rozdał kosmogonik poddanym królewskim uranowe dukaty i nimi radził spłacać daninę. Tak też uczynili. Cieszył się król, że tak wiele świecących dukatów idzie do jego skarbca, bo nie wiedział, że są uranowe, a nie ołowiane. W nocy zaś kosmogonik stopił więzienne kraty, wyswobodził Pyrona, a kiedy milcząc szli doliną w świetle radioaktywnych gór, jakby pierścień księżyców spadł i opasał koliskiem widno kręgi, naraz światłość wybuchła straszliwa, bo stos uranowych dukatów w skarbcu królewskim nazbyt już urósł i wszczęła się w nim reakcja łańcuchowa. Eksplozja podniebna rozerwała pałac i cielsko metalowe Architora. A siła jej była taka, że 600 oderwanych dłoni tyrana poleciało w próżnię międzygwiezdną. Na Actynurii zapanowała radość. Pyron został jej sprawiedliwym władcą, a kosmogonik, powróciwszy w ciemność, ciało swoje wydobył z promienistego kokonu i odszedł, by gwiazdy zapalać. 600 zaś platynowych rąk Architora do dzisiaj krąży wokół planety, jako pierścień podobny do Saturnowego, świecąc wspaniałym blaskiem, 100-krotnie od światła gór radioaktywnych silniejszym, i powiadają uratowani palatynidzi, patrzcie jak dobrze Tor nam świeci. A ponieważ niektórzy katem do dziś go nazywają, powiedzenie to stało się porzekadłem. Doszło do nas po długiej wędrówce wśród wysp galaktycznych i dlatego powiadamy, kat mu świeci.